Gość Radia Merkury.
Pani Helena Zubanowicz. Pani Heleno, my podziwialiśmy już Pani kreację w Falstaffie w Poznańskim Teatrze Wielkim. Ostatnio była Aida. Natomiast gdy poznaniacy przychodzą na nasze spektakle, no, widzą Pani nazwisko, oklaskują Panią, ale trochę mało o Pani wiedzą. Więc ja bym chciała, żeby Pani trochę się przedstawiła i powiedziała, jakie były losy, że Pani w ogóle swoją uwagę skierowała ku takiemu zawodowi jak śpiewaczka.
Dzień dobry. Właściwie śpiewaczką operową chciałam zostać już od czasów przedszkola. Nie wiem, skąd się to wszystko wzięło, ale zawsze mówiłam swoim paniom w przedszkolu, że ja będę śpiewaczką operową. Nie wiem, skąd miałam to słowo w swoim słowniku wyrazów jako dziecko, ponieważ moi rodzice oczywiście interesowali się muzyką, ale raczej nie było takiej tradycji, żeby do opery chodzili. Mój dziadek reperował akordeony i sam również budował akordeony. U nas w domu zawsze się śpiewało. Przede wszystkim patriotyczne pieśni. Ja już od przedszkola właściwie brałam udział we wszystkich przedstawieniach, brałam udział w różnych konkursach tak zwanej poezji śpiewanej. Nawet miałam parę nagród na olsztyńskich spotkaniach zamkowych, które teraz właściwie jest, to już jest zupełnie coś innego, aniżeli wtedy, kiedy ja brałam udział. To była taka impreza raczej zamknięta, zabroniona, ponieważ nam się śpiewało różne teksty, które były przez wtedy ówczesną władzę zabronione. To była taka mała konspiracja i ja właściwie byłam tam najmłodszym uczestnikiem i jakoś to mnie zafascynowało jeszcze bardziej, żeby jednak śpiewać, ale nie wiedziałam, czy będę śpiewała jazz, czy będę śpiewała piosenkę aktorską, czy zostanę aktorką, czy będę w filmach grała, czy jednak pójdę w ślady muzyki operowej. Taką decyzję podjęłam bardzo prosto. Idę w kierunku opery, idę w kierunku muzyki klasycznej, ponieważ tam zawsze jest jakaś pewna dyscyplina. Broniłam się przed alkoholem, przed papierosami, przed narkotykami, które właśnie w tych czasach powoli wchodziły niestety na rynek artystyczny. I wydawało mi się, że muzyka klasyczna, muzyka operowa uchroni mnie przed tym, ponieważ do tej muzyki jest potrzebna ogromna samodyscyplina pod każdym względem. Po prostu zdawałam egzamin na Akademię Muzyczną w Katowicach. Dostałam się. Oprócz tego dla moich rodziców zdawałam również na Akademię Weterynaryjną. Myślałam, że jak nie będę śpiewaczką, no to może weterynarzem. Studiowałam i tu, i tam. 3-4 lata studiowałam właściwie tam, ale dyplomu nie zrobiłam, bo całkiem poświęciłam się tylko muzyce. I po studiach w Katowicach, które ukończyłam 2 lata wcześniej, ponieważ zdobyłam parę nagród na międzynarodowych konkursach, dostałam stypendium w Akademii Muzycznej i Teatru w Hamburgu. Tam zaczęłam studiować. Dostałam również stypendium Witolda Lutosławskiego. Właściwie byłam jego ostatnią stypendystką. Byłam u niego w domu na rozmowach. Powiedział, że jeżeli zdam egzaminy wstępne na Akademię Muzyczną w Hamburgu, on będzie mi pół roku finansował, ponieważ brakowało mi środków finansowych na pół roku, ponieważ na następne lata miałam stypendium rządu niemieckiego. No i no niestety pan Witold Lutosławski zmarł, ale przepisał mi w testamencie pieniądze na studia, które jego syn po śmierci po prostu wręczył mi. I taka ciekawostka, po prostu w tych czasach jeszcze nie było banków, nie było przelewów finansowych. Pojechałam do Warszawy pociągiem rannym, poszłam jeszcze raz do domu pana Witolda Lutosławskiego i jego syn wręczył mi 10 tysięcy dolarów, które w tych czasach przewiozłam, no niestety w butach, bo bałam się, że ktoś może mnie napaść, okraść, ktoś może wiedzieć o tych pieniądzach i po prostu przewiozłam je. To był koniec lutego, jak sobie przypominam. Miałam 10 tysięcy dolarów w butach, przyjechałam do domu, schowałam je do szafy i w kwietniu właśnie 1994 roku wyjechałam na studia i te pieniądze bardzo mi pomogły pół roku po prostu przeżyć w Hamburgu i zacząć studia.
Oh,
zaczęłam studia jako sopran, skończyłam jako mezzosopran.
A u kogo pani studiowała w Hamburgu?
Ja studiowałam w Hamburgu u pani profesor Ingrid Kremling, która jest właściwie dość znana w Polsce, ponieważ jej mąż był znanym lekarzem, bardzo dużym przyjacielem Polaków, bo sam był Polakiem. I pani profesor Ingrid Kremling też bardzo dużo kursów mistrzowskich daje w Polsce. Krótko po studiach wybrałam się również na studia do Włoch, to już były studia prywatne. Studiowałam u profesora Elio Battaglia i muszę szczerze powiedzieć, że wszyscy profesorowie byli przeciwni temu, żebym przeszła na mezzosopran, ponieważ uważali, że mam piękne góry i jestem sopranem, ale ja zawsze czułam się, że jestem mezzosopranem i wbrew wszystkim zaleceniom i poleceniom przeszłam sama na mezzosopran. 4 lata, czy tak gdzieś około 3 lat nie śpiewałam. Pracowałam w Zollu na statkach, byłam tłumaczem z języka polskiego na niemiecki. W tych czasach jeszcze trzeba było mieć pozwolenie na pracę. Też taka fajna ciekawostka, że bardzo policja niemiecka wyszła mi naprzeciw. Szef policji powiedział, wiesz co, nie dali ci pozwolenia na pracę, bo jesteś za wysoko wykwalifikowana. Masz tytuł magistra, skończyłaś studia w Niemczech i niestety możesz tylko wykonywać w Niemczech zawód śpiewaczki operowej. Ale ja ci chcę pomóc, żebyś miała pieniądze na dalsze kształcenie. Wiedział o mojej sytuacji, że zmieniał głos sopranu na mezzosopran. Był bardzo dobrym miłośnikiem opery. I powiedział, wiesz co, ja cię zatrudnię, będziesz pracowała na czarno, jak to wtedy było. Czyli bez pozwolenia na pracę. Pracowałam na statkach i byłam tłumaczem dla polskich marynarzy. I tak jakoś powoli przekształcałam ten głos technicznie za pomocą moich dwóch profesorów, pianistów, sopranu na mezzosopran. Pojechałam do Palermo, wygrałam konkurs w Palermo i jakoś tak powoli zaczęła się moja przygoda mezzosopranowa.
Który to był rok?
2002, bo zaraz po tym konkursie w Palermo dostałam angażment w Volksoper w Wiedniu. I tam byłam przyjęta na 2 lata, z tym, że zmieniła się dyrekcja. Po roku przyszedł nowy dyrektor i tak jak to jest, przynosi swoich śpiewaków i musiałam się zdeklarować. Albo zostaję w teatrze i śpiewam małe role, albo odchodzę z teatru i idę swoją drogą. I zdecydowałam się jednak, że będę walczyć, nie pójdę na wygodę i nie zrobię sobie ciepłego gniazdka i będę śpiewała małe role, tylko po prostu walczyłam dalej. Dostałam dość fajne tournée z orkiestrą La Scala z Mediolanu po całej Europie z partią Azuceny. To była moja pierwsza taka dramatyczna partia mezzosopranowa, gdzie też również wszyscy bronili, mówią nie, za wcześnie, ale ja jakoś intuicyjnie powiedziałam nie, tą rolę śpiewam. Zrobiłam właśnie to tournée, to było 2 miesiące, śpiewałam 26 razy Azucenę, była super szkoła, ponieważ co drugi dzień, czy nawet codziennie w innym teatrze tournée było od Oslo aż do Bordeaux, w dużych, małych teatrach. Dobra szkoła, bez rozśpiewania czasami, razem ze wszystkimi w jednej garderobie, trzeba było nauczyć się koncentracji, pełnej gotowości i polecam wszystkim młodym śpiewakom, żeby po prostu coś takiego spróbowali. To uczy niesamowitej dyscypliny i przygotowuje naprawdę do zawodu. A później po tym tournée śpiewałam w teatrze liryczne role mezzosopranowe, chociaż już głos szedł w kierunku dramatycznym, ale dałam sobie po prostu dużo czasu, żeby ten głos jednak przygotować i siebie psychicznie przygotować i pod względem właściwie i techniki wokalnej do startu do dramatycznych ról. Ten czas trwał dość długo, 7 lat mogę powiedzieć. Śpiewałam w dużych teatrach liryczne role, nieduże role. Śpiewałam 2 produkcje, czasami 1 produkcję w ciągu roku. Uczyłam również śpiewu prywatnie i to dało mi, powiedzmy, jakąś minimalną egzystencję. Cały czas mieszkałam w Hamburgu, tam było moje miejsce, mój dom. Do Polski właściwie rzadko przyjeżdżałam, bo miałam propozycję, żeby zaśpiewać w Olgę z Eugeniusza Onegina. Nie powiem teatr, nie powiem nazwisko pana dyrygenta. Powiedziano mi, że takich mezzosopranów jest bardzo dużo, także on bardzo dziękuję, ale jednak nie, on ma swoich mezzosopranów, po czym tydzień przed premierą pan dyrektor dzwonił do mnie, czy bym jednak mogła uratować, bo mimo wszystko, że 5 mezzosopranów jest, niestety wszystkie wysiadły, więc ja powiedziałam absolutnie nie. Ja dałam swoją propozycję i jakoś tak się troszeczkę zraziłam do Polski, ponieważ to jest mój kraj i chciałam śpiewać w Polsce. Mimo wszystko, że śpiewam za granicą, chciałam kontakt zatrzymać, chciałam go pielęgnować, ale ze strony tej drugiej było troszkę inaczej, więc zdecydowałam się, że absolutnie zostaję za granicami Polski i powoli zaczęłam wchodzić w role dramatyczne. Dostałam stałe angażement w Stadttheater Erfurt, gdzie miałam możliwość zaśpiewania właściwie wszystkich ról swoich dramatycznych i zobaczyć, jak powiedzmy te role mogę rozłożyć w swoim życiu. I później dostałam się do Teatru Ulm, ponieważ nie chciałam śpiewać we wschodnich Niemczech. Tam byłam tylko jeden rok i stwierdziłam, że będę wolnym artystą i będę wybierała sobie role i teatry. Muszę powiedzieć, niełatwa droga, ale jednak jest czas na to, żeby rozwijać się, żeby jednak nad głosem pracować i być po prostu samodzielna w tym wszystkim. Dyscypliny mi nie brakowało, więc absolutnie się nie bałam tego, że nie będę śpiewała, czy usiądę w domu i będę telewizję oglądać, zamiast pracować nad rolami. Także absolutnie takich myśli nie miałam i przygoda pierwsza z Polską, moja agencja ze Szwajcarii, poznała mnie z panią Elżbietą Penderecką i pani Elżbieta Penderecka zaprosiła mnie na swój festiwal Beethovena w Warszawie, gdzie nagrałam płytę operę Maria Padilla Donizettiego. Właściwie rola Ines, nie dla mojego głosu, troszeczkę idzie w kierunku jeszcze lirycznego, ale była to okazja, żeby przyjechać do Polski. i zmobilizowałam się, powiedziałam, zaśpiewam swoim głosem, swoją techniką tą rolę i nawet było to bardzo dobrze.
Teraz sobie skojarzyłam, bo ja tą płytę znam, oczywiście, że bardzo dobrze.
Również przygoda, bo moje nazwisko właściwie polskie jest Baranowska, po mężu nazywam się Zubanowicz. Również jak przyjechałam do Polski, nikt nie wiedział, że jestem Polką. Wszyscy myśleli, że jestem Amerykanką, bo to był taki skład amerykański. Ale po krótkich rozmowach różnych, o Polka, Polka, skąd pani jest? I jakby pani Penderecka powiedziała, pani musi przyjechać do Poznania, ponieważ pan dyrektor Chmura lubi takie głosy jak pani. Ja akurat byłam w Klagenfurt, śpiewałam i pan dyrektor Chmura zaprosił mnie na przesłuchanie, gdzie właściwie rzadko jeszcze na przesłuchania już, ale powiedziałam sobie, ach, widocznie pan dyrektor chce słyszeć, jak w teatrze brzmi ten głos. Więc wsiadłam w samochód, przyjechałam 1500 kilometrów, zaśpiewałam panu dyrektorowi Chmurze, poznaliśmy się i jakoś taka sympatia była od zaraz. I Teatr w Poznaniu zaproponował mi rolę Quickly, którą śpiewałam wcześniej już w Volksoper w Wiedniu. I jakoś tak, to nie jest rola dla mnie, powiedzmy dla mojego głosu w 100%, bo to jest altowa rola, ale że zawsze miałam bardzo dobre niskie dźwięki i właściwie rola fajna do grania, fajna do śpiewania. Powiedziałam, okej, w porządku. I mogę powiedzieć, że po 20 latach, ponieważ w zeszłym roku, w 93 upłynęło od mojego debiutu w Operze Bytomskiej 20 lat, także mogę powiedzieć, że jestem 20 lat na scenie. I cieszę się, że ten debiut w Operze Bytomskiej był, a tutaj po 20 latach przyjechałam jak gdyby pierwszy raz.
No i teraz była Amneris.
I pan właśnie dyrektor Chmura najpierw zaproponował mi operę Carmen. To było tak bardzo spontanicznie, tak żeśmy troszeczkę prywatnie rozmawiali na temat tej roli. Ja tą rolę odmawiałam 5 razy z różnych względów. Po prostu koncept reżyserski, który jest teraz w zachodnich teatrach, nie odpowiada mi. Jest za dużo wulgaryzmów i seksu w tej operze. Odmawiałam. Także 5 produkcji odmówiłam, ale po rozmowie również z panem reżyserem Carmen tutaj w Poznaniu, z panem Denis Creef, stwierdziłam, że może to być bardzo ciekawa produkcja, a że moja technika wokalna już jest tak wysoko i tak daleko, że mogłabym sobie pozwolić na różne eksperymenty wokalne, powiedzmy, w tej roli. I to jak gdyby mnie zafascynowało, zaciekawiło i powiedziałam, okej, zgodziłam się. I później pan, właśnie dyrektor Chmura, zapytał się, a co z Amneris, na co po prostu od razu, bez jakiegokolwiek zastanowienia się, powiedziałam, oczywiście, bo jest to jedna z moich ulubionych ról. Także w styczniu śpiewam Amneris i następne przedstawienia są w marcu, 7 i 9 marca, na co po prostu całą publiczność poznańską serdecznie zapraszam.
Tak, tak się złożyło, że debiutowała pani w Poznaniu w tej roli, u boku także debiutantki w tej roli, Magdaleny Nowackiej.
Tak, z Magdą żeśmy debiutowały, właśnie bardzo, bardzo się cieszyłam, że miałam tak fajną i sympatyczną koleżankę, chociaż właściwie my we dwójkę mamy tylko jeden duet i tak jak prywatnie bardzo się lubimy i jesteśmy bardzo zaprzyjaźnione, tak na scenie musiałyśmy grać rywalki i to było coś takiego fajnego, bo z Magdą żeśmy razem śpiewały Falstaffa i świetnie żeśmy się rozumiały. I tak bardzo trzymałam za nią kciuki 12 stycznia, żeby się udało, bo no Aida to nie jest rola, którą można powiedzieć, że jest taka sama jak inne role dramatycznego sopranu. To jest jednak już ten najwyższy szczyt ról dla dramatycznych sopranów i Magda tak bardzo chciała tą rolę zaśpiewać i tak bardzo się, żeśmy obydwie cieszyły, że możemy razem tutaj, ja i w Poznaniu, zadebiutować tą rolą. Chociaż to nie była moje pierwsze, bo już śpiewałam Amneris wcześniej, ale po 7 latach znowu zaśpiewać Amneris z Magdą to była bardzo duża przyjemność. I oczywiście w Poznaniu, w tak pięknej inscenizacji, jak zawsze siedzę w garderobie w momencie, kiedy nie śpiewam, tak 12 stałam za kulisami i podziwiałam naprawdę całą produkcję z ogromną fascynacją.
tych latach jako wolny strzelec, co pani by zaliczyła do swoich takich najbardziej znaczących, czy najbardziej przedstawień, które zapadły pani w pamięci, a może współpracy z jakimi mistrzami batuty, czy dyrygentami, czy kolegami?
Wszystko jest krokiem, który prowadził mnie do dzisiejszego dnia. Wbrew pozorom mam tak wszystko w głowie ułożone, że właściwie nie ma dla mnie małych ról, dużych ról, nie ma dla mnie dużych teatrów, małych teatrów, jest tylko dla mnie teatr. I obojętnie, czy jest to teatr Majestranca w Sewilli, gdzie śpiewałam u boku naprawdę bardzo znanych artystów, którzy i w Met, i w Covent Garden śpiewają, którym naprawdę nie ustępowałam kroku przez to, że jeżeli się śpiewa z kimś bardzo dobrym, człowiek stara się im dorównać i to prowadzi do niesamowitej koncentracji i dyscypliny. I również w małych teatrach, gdzie borykałam się z dyrygentami, właściwie wszystko uważam w swoim życiu za bardzo ważne. Pracowałam z Giancarlo del Monaco, to jest syn znanego tenora, jest reżyserem. Z nim pracowałam w Narodowej Operze w Pekinie. Robiłam Latającego Holendra. I muszę powiedzieć, że była to niesamowita fascynacja obserwować, jak on pracuje. W dwóch, trzech zdaniach powiedział najważniejsze rzeczy. W prostocie i w minimalizmie tkwi sedno całej sprawy. Także im mniej człowiek daje, im prościej wykonuje swoją rolę, tym ma większy efekt. I tym bardziej i rzetelnie, i z sercem. Jeżeli dajemy serce do tego, co robimy, to i publiczność odczuwa to. Mam parę takich przedstawień, które chciałam absolutnie wykreślić. Ale wykreślić nie dlatego, że się nie udały. One się udały, ale nie byłam tak zaangażowana w nie, jakbym chciała. I muszę powiedzieć, że jednak publiczność odczuwa to. I to było tak całkiem na samym początku. Jeszcze nie wiedziałam, jak mam siebie oszczędzać, żeby jednak nie zużywać siebie osoby jako Heleny Zubanowicz, tylko po prostu dać z siebie tylko tą część artystyczną, bo ja jestem też człowiekiem i my musimy po tych przedstawieniach również przyjść do domu i normalnie żyć. Także nie możemy w 100% siebie prywatnie oddać, ale w 100% jako artystkę oddaję właściwie się zawsze na przedstawieniach. I to jest dla mnie najważniejsze i dlatego zawsze dbam o to, żeby przed każdym przedstawieniem być wypoczęta i pozytywnie nastawiona do tego, co robię. Z dużą dyscypliną i sercem robić to, co robię. Również uważam za bardzo dobre przedstawienie w Bayerische Staatsoper, gdzie właśnie debiutowałam w zeszłym roku w roli Jerzy Baby z opery Rusałka, gdzie właściwie przyjechałam do tego teatru nonen, śpiewałam z wielkimi gwiazdami, przyjechałam po prostu Helena Zubanowicz, o której również nikt nie wiedział. Natomiast po przedstawieniu publiczność tupała i krzyczeli brawo, gdzie dla mnie to było niesamowite osiągnięcie i również dla dyrekcji teatru, która troszeczkę się bała zaangażować kogoś, kto nie śpiewał jeszcze w Met czy w Covent Garden. Dyrektor, który jest odpowiedzialny za casting, słyszał mnie już wcześniej w Kleinbo na festiwalu. Chciał mnie zaangażować, ale jednak zaangażował panią Diatkową, która w tej roli właśnie Jerzy Baby jest najbardziej znaną w świecie. I powiedział mi tylko jedno, ja mam miejsce dla pani. I dotrzymał obietnicy. Po 3 latach zaprosił mnie właśnie do Bayerische Staatsoper, gdzie tam zadebiutowałam tą rolą i konsekwencją jest to, że zostałam znowu zaproszona. Nie chcę na razie mówić jakich ról, bo są rozmowy właśnie teraz z moim agentem, gdzie, co i jak będziemy dalej finalizować.
Ale Poznań na tym nie ucierpi.
Absolutnie Poznań nie ucierpi na tym.
Bardzo pani serdecznie dziękuję i zapraszam. Teraz na Falstaffa już wkrótce idę, a potem czekamy na Carmen.
Na Carmen, tak. Na tą rolę sama czekam z niecierpliwością i sama czekam na premierę, która jest 25 maja, ponieważ sama jestem ciekawa, co mogę z siebie wykrzesać, jakie jeszcze tajemnice tkwią we mnie samej, bo jest to zupełnie inna rola, aniżeli do tej pory, które śpiewałam. I jest to jak gdyby wyzwanie, również ze względów głosowych, ale od strony aktorskiej i jestem sama ciekawa, co jeszcze potrafię.